kochani, was wszystkich dzisiaj tutaj widzieć, słuchajcie. Tym bardziej w takich okolicznościach, kiedy można by powiedzieć, prawie cały chrześcijański świat świętuje to, co jest naszą nadzieją, świętuje to, co jest dla nas najwspanialszą nowiną, słuchajcie. A mianowicie to, że Jezus zmartwychwstał. Że Jezus żyje. Że jest prawdziwym, żywym Bogiem, który może mieć relację z Tobą, może mieć relację ze mną, może mieć relację z nami. I mało tego, uczynił dla nas tak wiele, tak cudowną rzecz dla nas uczynił, że to po prostu przerasta nasze wyobrażenie. Ja bardzo często myślę właśnie na ten temat, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, tak? Co wydarzyło się przez te 3 dni, kiedy leżał w grobie? Co wydarzyło się, kiedy zmartwychwstał? I kiedy myślę o tym i zagłębiam się i zastanawiam się i próbuję jakby coś jeszcze więcej zdobyć z tej informacji, tak? To tym bardziej ona mnie, że tak powiem, no, powala na kolana, tak? Jest ponad wszelkie moje jakiekolwiek wyobrażenie, słuchajcie, dlatego że jest to coś, co naszym ludzkim umysłem może czasami ciężko nam jest tak naprawdę zrozumieć, tak? Ciężko nam jest to wszystko często ogarnąć. I powiem tak, kiedy rozmawialiśmy z Tomkiem na temat usługi w dzisiejszą niedzielę, w ten czas Wielkiej Noc, ten wielkanocny, tak, kiedy właśnie tak jak powiedziałem, cały świat gdzieś chrześcijański świętuje i mówi o tym, że Jezus zmartwychwstał, można by powiedzieć, że temat kazania powinien być dość prosty, tak? Można by powiedzieć, że przygotowanie się na taką okoliczność to jest coś takiego bardzo prostego, no bo słuchajcie, no jest to podstawa naszej wiary, tak? Niemniej jednak, im bliżej było do tej niedzieli, uwierzcie mi, coraz ciężej było. Coraz trudniej. Aż w końcu zadałem sobie pytanie w momencie, Boże, co ja mam powiedzieć? Z jednej strony taka oczywista oczywistość, można by powiedzieć, tak? Można powiedzieć, Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. Ale chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj, tak? Żebyśmy mogli wspólnie troszeczkę zagłębić się w to wszystko tak naprawdę, co się tam wydarzyło. Nie będę wchodził w szczegóły, dlatego że pewnie w dobie internetu dzisiaj, tak, w dobie masowego przekazu informacji słyszeliśmy wiele różnych kazań takich wielkanocnych. Tak? Słyszeliśmy wiele różnych rzeczy na temat ostatnich dni życia Chrystusa tutaj na ziemi, tak, przed Jego śmiercią oczywiście. Słyszeliśmy wiele różnego rodzaju opowieści o tym, lepszych i gorszych historyków, którzy się znają na historii, którzy studiowali tamte czasy, tak? Którzy, można by powiedzieć, poświęcili bardzo dużo godzin i czasu na to, żeby zagłębić się, co się tam naprawdę takiego wydarzyło, tak? Ja historykiem nie jestem, interesuję się historią, ale do historyka mi daleko, słuchajcie, także nie będę żadnego wykładu historycznego dzisiaj nam robił tutaj. Chciałbym skupić się na czymś najbardziej takim oczywistym dzisiaj, coś, co czuję, że Pan Bóg chce, żebyśmy dobrze zapamiętali, kiedy dzisiaj wyjdziemy z tego miejsca. A mianowicie to, że Pan Bóg nas kocha. Pan Bóg kocha mnie i kocha Ciebie. Kocha nas, On umiłował nas. Wiecie, w którym momencie nas umiłował? Umiłował nas już na samym początku. Przed założeniem świata, słuchajcie. Bo wyobraźcie sobie, że Boża miłość tak naprawdę objawiła się na samym początku właśnie w tym, że Pan Bóg stworzył świat. I na tym świecie stworzył człowieka. Stworzył nas dlatego, że Bóg jest miłością. Tak? Bóg jest miłością i On stworzył mnie i Ciebie dlatego, że po prostu chciał tą miłość komuś okazać. Że tą miłość chciał wylać na kogoś. Chciał objawić tą miłość komuś. Tak samo jak my mówimy, że w małżeństwie, prawda? Że kiedy małżeństwo jest szczęśliwe, przepełnione miłością, tak? Chce tą miłość obdarować dalej i co? I rodzą się dzieci, tak? Przychodzi nowe stworzenie na świat. Mamy możliwość okazać tą miłość temu nowemu stworzeniu. I mało tego, piękne tej miłości jest to, że ta miłość jest dwustronna, ona jest dobrowolna i polega na tym, że podejmuje każda ze stron taką decyzję. Tak? Może małe dziecko świadomości na początku nie ma, ale potem z upływem czasu, kiedy dorasta, decyduje, czy będzie kochać, czy nie będzie kochać swoich rodziców. Tak? Czy obdarzy, czy nie obdarzy. Rodzice mogą podjąć decyzję, czy będziemy kochać swoje dziecko, czy nie. I często w świecie słyszymy o przykrych przypadkach, kiedy ta miłość zawodzi gdzieś. Ta ludzka miłość zawodzi. Tak? I tak samo Pan Bóg stworzył nas właśnie w ten sposób, że mamy wolną wolę. Że możemy podjąć tą decyzję sami.
czy będziemy go kochali, czy nie. I mało tego, nie zrobił tego, nie zaplanował tego w ten sposób, że stworzył nas jak te roboty, słuchajcie, takie zaprogramowane, albo chatboty, czy teraz różnie tam to, są różne terminologie. Nie stworzył nas jako jakieś takie ograniczone stworzenia, tak, które nic innego nie mają do roboty, jak tylko stać, uwielbiać, chwalić i miłować naszego Stwórcę, naszego Zbawiciela. Obdarzył nas wolną wolą. Każdy z nas, ja i ty, możemy podjąć decyzję. To, czy dzisiaj przyszliśmy do kościoła, tak, żeby uwielbić naszego Boga, to była twoja decyzja. Obudziłeś się dzisiaj rano i postanowiłeś, co zrobię? Ubiorę się i pójdę do kościoła. Nie w drugiej kolejności. Najpierw się ubiorę, później pójdę do kościoła, tak?
Mówię w pierwszej kolejności. Nie chciałbym się nie odzywać.
Twoja decyzja. Wolna wola. Podjęłaś tę decyzję. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Możemy wspólnie razem stać, możemy wspólnie razem siedzieć, możemy wspólnie razem wznosić ręce, możemy wspólnie razem uwielbiać naszego Stwórcę, naszego Zbawiciela. I słuchajcie, wiecie co, z takich historycznych niuansów, tak? Bo chciałbym, żebyśmy troszeczkę jakby jednak wyobrazili sobie tak naprawdę, co się wydarzyło tak naprawdę i dlaczego ta miłość była taka nieprzeciętna, taka cudowna, taka wspaniała i to w jaki sposób Chrystus nam ją, że tak powiem, okazał, umierając na krzyżu Golgoty. Wiem doskonale o tym, nie będę wracał tutaj do Słowa Bożego, do Starego Testamentu. Mam nadzieję, że mi zaufacie. Jeżeli nie, to każdy z nas może sobie to w domu zbadać sam, tak? Mamy czas ograniczony tutaj, nie będzie aż tak czasu, żeby wnikliwie tak to wszystko wiedzieć, ale wiemy dobrze o tym, że w czasie, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, tak, w Izraelu obowiązywały pewnego rodzaju rytuały, pewnego rodzaju święta, tak? I Żydzi świętowali takie coś, co się nazywało Pascha, tak? Wszyscy dobrze wiemy, rozmawialiśmy o tym niedawno sobie, kiedy mieliśmy nauczanie na temat Wieczerzy Pańskiej, tak? Była ta Pascha, podczas której był taki bardzo ważny element czyniony z każdego roku, a mianowicie zabicie baranka paschalnego. I było to wzięte już za czasów, kiedy Izraelici byli w Egipcie, tak? Kiedy Pan Bóg czynił różnego rodzaju niesamowite rzeczy, a mianowicie zsyłał pewne plagi na Egipt, tak? I jedną z tych plag, w zasadzie ostatnią, było to, że przyjdzie anioł śmierci, tak? I zabije każdego pierworodnego w Egipcie, a Izraelici mogli się przed tym ochronić w ten sposób, że pomazali krwią baranka swoje odrzwia, tak? Czyli wokół drzwi ta krew baranka. To jest taka symbolika właśnie krwi, która została jakby przelana za to, żeby komuś ocalić życie. Tak, tak w skrócie opowiadając. Na pewno nie jeden teolog by tutaj powiedział, Piotrek, jeszcze tam było wiele głębokich rzeczy i treści w tym, co mówisz. Niemniej jednak to zostawię każdemu z nas, żebyśmy mogli sobie, każdy z nas to głębiej przeanalizować. Rysuję taki zarys generalnie tego, co się wydarzyło. Tak? I to, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na świat i służył tutaj na ziemi nam, i pokazywał, jak żyć, nauczał i tak dalej. Nie jest zupełnie przypadkowe, że wszystko zakończyło się właśnie mniej więcej w okresie tejże Paschy, tak? Kiedy uczniowie zgromadzili się na wieczerzy, tak? Pamiętamy tą historię doskonale? I spożywali tą wieczerzę właśnie paschalną. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że słuchajcie, przez te wszystkie lata różnego rodzaju niewoli Izraelitów w innych krajach i pewnego rodzaju, można powiedzieć, nawet rewolucji, byli uprowadzani ze swojej ziemi, wracali do niej, Jerozolima była burzona, odbudowywana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przez setki lat, odkąd Pan Bóg nakazał im spożywać tego baranka paschalnego, oni, kiedy tylko wracali z powrotem do swojej ziemi, to co robili? Wracali z powrotem też do tego rytuału, tak? I ten rytuał był w pewien bardzo określony sposób wykonywany, a mianowicie te baranki paschalne, każda z rodzin, tak, musiała przyprowadzić do świątyni i tam one zostały zabijane. Przepraszam, taki krwawy temat dzisiaj, tak, ale myślę, że postaram się go bardzo tutaj łagodnie, że tak powiem, opowiedzieć, ale chciałem zwrócić uwagę na pewną jedną bardzo ważną istotę i do tego pomoże mi, chciałem taki, mamy takie, Janek, tam takie zdjęcie wybrane. Nic strasznego, nie bójcie się, a mianowicie nie wiem, czy ktoś kiedyś się interesował tym w ogóle, jak Jerozolima wyglądała kiedyś. To jest słabo troszeczkę widać na tym. Głównym takim centrum Jerozolimy wtedy była świątynia. Tak? Tam, gdzie właśnie przyprowadzano te baranki paschalne. I mało tego, tutaj widzimy tą świątynię, ja podejdę tak troszeczkę bliżej, prześlizgnę się przez te, tak? Ta świątynia znajdowała się tutaj, to było wzgórze świątynne, tak? I ta od północy tego wzgórza świątynnego była pewna brama, która się nazywała bramą owczą, tak? Ta brama owcza nie bez powodu nazywała się owcza, a nazywała się właśnie w ten sposób, że w trakcie Paschy tą właśnie bramą do świątyni przyprowadzano baranki. Na tą, można powiedzieć, na tą ofiarę. I wszystko to fajnie brzmi, tak? Ja też kiedy tak to sobie gdzieś kiedyś analizowałem, no wszystko fajnie, super zorganizowane generalnie, tak? Wiemy, co się mniej więcej działo w tamtym czasie, kiedy Pan Jezus miał z uczniami też tam ostatnią wieczerzę, tak? Wszystko to sobie potrafię wyobrazić. Niemniej jednak któregoś razu trafiłem na pewne zapisy historyczne, a mianowicie na temat tego, na temat pewnych szacunków, liczb. I te liczby są takie. Pewnie historycy twierdzą, że, i to są takie najbardziej pesymistyczne warianty, że na okres Paschy do Jerozolimy schodziło się około 1 000 000 ludzi. I to są najbardziej pesymistyczne wersje. I najbardziej pesymistyczni historycy policzyli, że na tą Paschę zostało zabijanych minimum 200 tysięcy baranków. 200 tysięcy baranków. I kiedy sobie to pomyślałem, jaka to jest liczba, słuchajcie. Kiedy sobie pomyślałem, jaka to jest ilość krwi przelanej, słuchajcie. Kiedy wyobraziłem sobie to wszystko, że na ten dziedziniec taki, tak, tutaj mamy taką wizualizację tego, prawda, że tam wchodziły te baranki i oni mieli cały system, słuchajcie, przygotowany do tego, jak to wszystko zrobić, żeby sprawnie przez 1-2 dni, żeby obsłużyć te wszystkie baranki przez 24 godziny na dobę. 7 tysięcy kapłanów, 10 tysięcy lewitów w służbie, słuchajcie, żeby to wszystko prawidłowo wykonać. To po prostu była jedna wielka, przepraszam, że tak zwała, rzeźnia. I te baranki musiały być zabite w odpowiedni sposób. To musiały być specjalnie przygotowane baranki. Słuchajcie, 200 tysięcy jednego roku minimum. Niektórzy twierdzą, że było ich dużo więcej, nawet czterokrotnie więcej niż to, co mówię, tak? Są niektórzy bibliści tacy, którzy tak twierdzą. Ja przyjmuję tą minimalną, tą najbardziej pesymistyczną wersję, bo dla mnie ona już jest powalająca, że tak powiem, tak? Jeżeli ktoś może sobie w ogóle wyobrazić 200 tysięcy baranków w jednym miejscu, tak? Potrafimy sobie w ogóle wyobrazić taką liczbę. No może 200 tysięcy ludzi byśmy sobie jeszcze wyobrazili, jak ktoś był kiedyś na jakimś dużym meczu, prawda, który gdzieś miał 40-50 tysięcy ludzi, tak, na stadionie, to przemnóżmy to razy 4, tak, to będziemy mieli 200 tysięcy. Tamtych baranków było 200, słuchajcie, tysięcy minimum. I zabijali je przez cały dzień, 24 godziny na dobę, tysiące ludzi. I to na pewno nie było w warunkach laboratoryjnych, słuchajcie. Takich, że tam wszystko było pięknie, czysto, jakaś strzykaweczka, coś tam i tak dalej, że nawet tego nie widać, tak? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tym czasie, kiedy zabijano te baranki, co roku, rok w rok, setki tysięcy, te hektolitry, można by powiedzieć, krwi, przyszedł jeden człowiek. I mało tego, w tych czasach on przychodził właśnie tamtędy. Jakbyśmy zagłębili się w ostatnie dni Chrystusa, wiedzielibyśmy o tym, że on przychodzi przez dziedzinę świątyni. Że go tam zaprowadzano w jedną i w drugą stronę. Między Piłatem a najwyższym kapłanem, arcykapłanem. I w tle rozgrywała się, można by powiedzieć, to przelewanie tej krwi, jak co roku, te setki hektolitry. Przychodzili Izraelici i wierzyli w to, że to jest na ich odkupienie ich grzechów, tak? Ta ofiara przebłagalna. A w tym momencie odbywało się coś ponad w ogóle jakiekolwiek ich wyobrażenie. Przelana krew jednego człowieka. Przelana krew Chrystusa. W tle tego wszystkiego. I tym bardziej pokazuje mi to, jak bardzo niesamowitym darem, słuchajcie, to, że Pan Jezus postanowił za nas umrzeć. On postanowił pokazać nam w ten sposób swoją miłość. Ofiara złożona ze mnie na krzyżu wystarczy. Jest mocniejsza niż wszelkie ofiary składane przez setki lat, po set tysięcy, słuchajcie. Ta jedna, która sprawiła, że zasłona w świątyni się rozdarła. Nieważne ile krwi przelano tam wtedy, w tej zwierzęcej krwi, na dziedzińcu tej świątyni, nigdy czegoś takiego się nie stało. Kolejnym takim historycznym faktem, tak? Mamy często wyobrażenie sobie na temat tej zasłony. Wiecie, co to była zasłona w świątyni? Tutaj mamy na tym dziedzińcu takie główne miejsce tej świątyni. Tam w środku było miejsce najświętsze, tak? W którym przebywała Arka Przymierza. I to miejsce najświętsze, było odgrodzone zasłoną. Tak? Za tą zasłonę mógł wchodzić tylko jeden człowiek, który jeszcze raz musiał złożyć zgraję ofiar, zanim tam w ogóle wszedł, tak? Bo jeżeli o czymś zapomniał, to padał trupem przed Bogiem, tak? I wtedy za sznurek go wyciągali z tego, bo nikt się nie odważył nigdy wejść za tą zasłonę, tak? Bo wiedział, że jak wejdzie, to też zginie w zderzeniu ze świętością Bożą. I my mamy wyobrażenie często też takie, że ta zasłona, słuchajcie, kiedy ona się rozdarła, to może na jakichś rysunkach takich, wiecie, widzimy, że to jakiś taki, taka, wiecie, taka firaneczka gdzieś powiewająca, prawda? Gdzieś tam jeszcze wiatr zawiał, ona się tak rozerwała fajnie i tak dalej. To tak artystycznie pięknie wygląda. Słuchajcie, ta zasłona wcale tak nie wyglądała. Niektórzy twierdzą, że ona miała 15 cm grubości. Tkana zasłona, która miała 15 cm grubości. Dlaczego? Dlatego, że oni regularnie ją poogrubiali. Doszywali kolejne warstwy do niej z zewnątrz. Dlatego, że po prostu tak bali się tego, co tam jest w środku. Żeby przypadkiem nie ujrzeć chwały Bożej, dlatego, że padną trupem. I to nie było jakieś tam tylko wejście sobie przez zasłonę, tylko to było po prostu, słuchajcie, to była ściana z materiału zrobiona tak naprawdę. Kiedy Chrystus umiera na krzyżu, co się dzieje? Ta zasłona pęka. Dzieją się rzeczy, słuchajcie, niesamowite, ponad nasze jakiekolwiek wyobrażenie. I można by sobie teraz zadać takie pytanie zasadnicze, tak naprawdę, tak? Siedząc my tutaj, te 2000 lat później, tak? Po co to wszystko? Tak? Słuchajcie, otwórzmy list Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział. List Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział. Przeczytamy sobie od 4 wersetu. Fragment może. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicy swojej woli zgodnie ze swoim życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały, my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu wierzyliście, zostaliście odpieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Taki dłuższy fragment, ale chciałbym tutaj z niego wyciągnąć kilka bardzo istotnych dla nas. Pan Bóg to wszystko dla nas, słuchajcie, zaplanował. To był Jego plan dla świata, to był Jego plan dla ludzkości. Po co? Tak jak czytamy w tym wersecie, słuchajcie. Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnią czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. tej swojej miłości, w tym swoim planie, słuchajcie, dla nas, On chciał, żebyśmy spędzili z Nim wieczność w niebie. Żebyśmy w którymś momencie połączyli się z Nim, tak? I żebyśmy mogli dostąpić tego zbawienia. I o tym, o czym rozmawiamy tak często, słuchajcie, i może mówimy gdzieś, prawda, że to jest dla nas najważniejsze, to zbawienie, tak? I to właśnie wykonało się i to stało się dla nas dostępne tylko dzięki Jego miłości. Dlatego, że ktoś musiał zapłacić tą najwyższą cenę za nasze grzechy, za nasze przewinienia. Według prawa Bożego, słuchajcie, cena krwi musiała zostać zapłacona, tak? I tak jak mówiłem wcześniej, setki tysięcy ofiar nie było w stanie zapłacić za grzechy całego świata. Śmierć Chrystusa była w stanie to zrobić. Po to, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. Po to, aby moje i Twoje imię było zapisane w Księdze Żywota. I najwspanialszą rzeczą jest to, że On nas wybrał, słuchajcie. On nas wybrał, On myślał o mnie i o Tobie. On wybrał nas, wybrał konkretnych ludzi. Tak samo jak apostoł Paweł pisze tutaj akurat do Efezjan, tak? Uważam, że to słowo jest ponadczasowe i tyczy się do Kościoła, tak? Że On wybrał swój Kościół, On wybrał swoje dzieci. Co to dla mnie znaczy? Co to znaczy dla Ciebie? To znaczy to, że On zna Twoje imię. To znaczy to, że On indywidualnie z Tobą chce mieć relację. To, że On chce bezpośrednio do Ciebie dotrzeć, że On chce mówić prosto do Twojego serca w każdej chwili. I to znaczy, że to nie zrobił dla jakiegoś tam ogółu, ale to zrobił indywidualnie dla każdego z nas. Aby każdy z nas mógł podjąć tą decyzję. Aby każdy z nas mógł wyznać to, że nie ma innego Zbawiciela. Nie ma innego żyjącego Boga, który zrobił coś takiego. Nie ma żadnych innych bogów tak naprawdę. Takich prawdziwych bogów. To, co oglądamy w telewizji, jakieś Avengersy, nie Avengersy, to tam słuchajcie, młodzież, to nie, to jest nieprawda, to jest fikcja. Przepraszam, że was uświadomię może po raz kolejny. Bóg jest jeden. Bóg jest jeden i On uczynił do nas tak wiele. Tak wiele cudownych rzeczy, słuchajcie. I On wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Uważam, że to świętość i nienaganność tak naprawdę możemy otrzymać w naszym życiu właśnie poprzez krew Jezusa Chrystusa. Tak samo jak krew, słuchajcie, zwierząt wtedy w Izraelu, tak? Ona miała taki jakby czasowy efekt, bym tak to nazwał, tak? Kiedy dawałem przykład o tym arcykapłanie, który wchodził do tego miejsca najświętszego, tak? Który wiedział, że będzie musiał stanąć przed świętym Bogiem, tak? Bo tam w tym miejscu najświętszej świątyni, tam w tym centralnym miejscu, tam przebywał Bóg, Jego obecność tam była, to musiał dobry rachunek sumienia sobie zrobić, tak? Nie wiem, czy do końca, czy zapisywali sobie rzeczy, za które potem musieli ofiary składać i tak dalej, ale musiał doskonale pamiętać każde przewinienie według prawa mojżeszowego, którego popełnił i do każdego przewinienia złożyć odpowiednią ofiarę, słuchajcie, przebłagalną. I potem jak to zrobił, to lepiej szybko wszedł do tego miejsca najświętszego, tak, żeby przypadkiem po drodze, odkąd ofiara została złożona, aż do momentu, aż wejdzie, żeby się coś przypadkiem nie przydarzyło, że jednak ktoś źle pomyślał, coś źle zrobił, prawda, i tak dalej. Kiedy już wyszedł stamtąd i odetchnął z ulgą, to miał kolejny rok na to, żeby pilnować się, tak? Żeby przypadkiem czegoś nie zrobić. I znowu na następnym roku, jeżeli to on znowu wchodził do tego miejsca najświętszego, to znowu musiał składać te ofiary. Znowu musiał przez ten cały proces przechodzić oczyszczenia i tak dalej, i tak dalej. Poczytajcie sobie, kto lubi historię, kto lubi takie niuanse, jest to naprawdę bardzo ciekawe. Jezus Chrystus złożył swoją ofiarę, kiedy zapłacił za nasz grzech, za nasze przewinienia. I tak samo jak ten kapłan wierzył w to, że ta krew przelana tych ofiar, które składali wtedy, jest wystarczająca, żeby go oczyścić na tyle, żeby przeżył spotkanie z Bogiem, tak samo my wierzymy w to, że krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu Golgoty ma moc uczynić nas świętymi i nienagannymi w oczach Boga. Ona ma moc uczynić nas świętymi, nienagannymi, że kiedy stoimy przed Jego obliczem, że kiedy stoimy przed Nim, możemy się do Niego zwracać. Ojcze, możemy do Niego mówić przyjacielu, możemy z Nim rozmawiać. I nie bez powodu powiedziałem też o tej zasłonie, która się przedarła wtedy, tak? Która się rozdarła, która pękła, można by bardziej powiedzieć. Dlatego, że tak jak wtedy ta świętość Boża była tylko dostępna w tym jednym konkretnym miejscu na ziemi, tak? W tym takim budynku, to jest wizualizacja, prawda? Tej świątyni. To tak w momencie, kiedy ta zasłona została rozdarta, Bóg jest dostępny z całą swoją świętością, potęgą i chwałą. Tak samo jak był tam w środku, tak? On jest teraz dostępny wszędzie, gdzie jesteśmy. Na całym świecie to się rozlało. To wyszło poza pewne granice. On jest dla mnie, On jest dla Ciebie i krew Chrystusa przelana na krzyżu Golgoty ma moc, abyśmy mogli stanąć przed Nim. Przed tym naszym świętym Bogiem i Go uwielbiać. Jedna taka rzecz właśnie, co to zmienia w naszym życiu, słuchajcie, i tutaj w tym wersecie, zaraz na samym początku. Pisze, że dla Niego byli święci, nienagani i żyli w miłości. I to jest kolejna rzecz. Pan Bóg okazuje nam swoją miłość. Nieprzeciętną. Mam nadzieję, że dla niektórych z Was przynajmniej jakoś to tak udało mi się zobrazować. Jak bardzo nieprzeciętna ta miłość była, prawda? I tak bardzo nieprzeciętne było to, co On tak naprawdę nam okazał i okazuje każdego dnia. I nakazem pewnym, wskazówką, prośbą jest to, żebyśmy żyli dalej i przekazywali tą miłość sobie nawzajem. Żeby ta miłość była tak naprawdę żywa, żeby była widoczna w naszym życiu. Mamy żyć w tej miłości. Jeżeli mówimy o tym, że ktoś żyje w miłości, tak? To czy jest to osoba, pierwsza wasza myśl, czy jest to osoba odizolowana od całego świata? Nie. Czy kiedy mówimy, że ktoś żyje w miłości, jest to osoba, która kocha samego siebie, tylko i wyłącznie. To też nie o to chodzi. Wszyscy doskonale wiemy, po ludzku myśląc, tak? My nie musimy czytać Słowa Bożego, żeby takie proste rzeczy się dowiedzieć, tak? Wiemy o tym, że ktoś, kto kocha tylko samego siebie, jest tak naprawdę egoistą i za wiele z miłością nie ma wspólnego, tak? Wiemy dobrze o tym, że jeżeli ktoś kocha ludzi, tak? To z kim chcesz przebywać? Z ludźmi chcesz przebywać. Jeśli kochamy swoją żonę czy męża, to co chcemy zrobić? Przebywać z tą osobą. Że kochamy swoje dzieci, to co najbardziej lubimy? Przebywać z dziećmi. Kiedy mówimy, że kochamy Boga, z kim chcemy przebywać? Chcemy przebywać z Bogiem. Ta miłość ma być, słuchajcie, widoczna. I może powtarzam to często, może nie, nie wiem. Mi się wydaje, że często to powtarzam, bo uważam to za jedno z najważniejszych rzeczy, tak? Jedną z takich najbardziej istotnych spraw, które tyczą się, można by powiedzieć, życia chrześcijańskiego. To, że Pan Bóg właśnie okazuje nam tą niesamowitą, tą nieprzeciętną miłość, tak? To nie jest coś takiego, że my to tak bierzemy od, że przyjęliśmy, to jest okej, fajnie, to jest nas zbawiony. Jeżeli przeżyliśmy spotkanie z Bogiem, jeżeli jakiegoś dnia, ty czy ja, spotkałeś na swojej drodze Chrystusa, który ci powiedział, że cię kocha, który ci powiedział, że przebacza ci twoje grzechy, który powiedział ci, nie martw się, który cię podniósł z jakiegoś bólu czy cierpienia, który cię uzdrowił z jakiejś choroby, jeżeli takie coś przeżyłeś, to doskonale wiesz o tym, że nie jesteś w stanie przejść tego obojętnie. Że to nie jest jakaś taka rzecz, która pyk się wydarzyła i nie będzie miała żadnego wpływu na nas więcej. I takie dwie krótkie sprawy chciałbym bardzo, bardzo szybko poruszyć tutaj. Tej miłości Bożej nam okazanej. Dlatego, że mamy w Ewangeliach wiele przykładów, słuchajcie, opisanych, kiedy ktoś spotyka Chrystusa na swojej drodze. Tak? Mamy przykłady różnych osób, które spotykały i różne rzeczy się działy. I można by powiedzieć, że może w tym spotkaniu z Chrystusem można by zaobserwować pewne powtarzające się rzeczy. Tak? Co to powodowało w życiu tej danej osoby? I jedną z takich osób jest pewna kobieta, tak? Przyłapana na czymś bardzo niegodziwym, na czymś bardzo złym. Coś, co nawet w dzisiejszych czasach jest w pewnym sensie takie, no, dla każdego, dla większości niewłaściwe. Jest to w Ewangelii Jana w 8 rozdziale napisane. I pamiętacie tą historię, kiedy ludzie przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, tak, do Chrystusa. Pamiętacie tą historię? Pamiętacie tą historię, kiedy powiedział, że kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, tak? I wtedy nagle wszyscy się kapnęli, że każdy z nas coś uczynił, każdy z nas coś ma na sumieniu. I zaczęli tak powoli odchodzić, w końcu został sam z tą kobietą. I w 11 wersecie, w 8 rozdziale, takie fajne słowa odpowiedziała mu na pytanie, czy ktoś cię tutaj potępił, a ona odpowiedziała, nie, Panie, a Jezus odpowiedział jej, ja też cię nie potępiam, idź odtąd już, nie grzesz. Wiecie co, pierwszą rzeczą taką, którą uważam, wywołuje, że tak powiem, spotkanie z Bożą miłością okazaną nam na krzyżu. Pierwszą taką rzeczą, którą ja osobiście też doświadczyłem, kiedy tak powiem, kiedy Duch Święty zapukał do drzwi mojego serca, tak? Tak można by to nazwać. To pierwszą myślą była taka, kiedy powiedziałem, Boże, tak, Ty jesteś jedynym Bogiem, nie ma innego poza Tobą, ja przyjmuję ten dar, ja wierzę w to, że zbawiony mogę być tylko dzięki Twojej łasce, to moją pierwszą rzeczą, którą potem zaraz pomyślałem, to było to, że ja już nie chcę grzeszyć. Ja już nie chcę żyć tak, jak żyłem wcześniej. Ja po prostu tego nie chcę. Dlatego, że dotarło do mnie, jak święty jest Bóg, jak wiele On uczynił, jaką drogę przeszedł, żeby mnie również uczynić świętym, żeby wymazać cały ten grzech, cały ten brud, cały ten, można powiedzieć, syf, który mnie przytłaczał często, który mnie dołował. Jak daleko On się posunął, żeby sięgnąć po mnie. I te słowa właśnie z tej Ewangelii Jana właśnie odbierałem też do siebie, kiedy się z nim spotkałem. Spotkałem się z tym, co mówię, idź i odsunąć, już nie grzesz. Czy to znaczy, że nie zdarzyło mi się popełnić błędów? Nie, oczywiście, że mi się zdarzyło. Słuchajcie, żyję tutaj na ziemi, tak samo jak wy, jak każdy z nas. Będziemy popełniali błędy. Ale głównym moim celem w życiu, słuchajcie, odkąd to się wydarzyło, już niedługo będzie 20 lat, kiedy budzę się rano, tak? Wiem o tym, że ja nie chcę grzeszyć. Nie chcę robić złych rzeczy. To jest moja decyzja. Taką decyzję podejmuję każdego dnia. I będę się starał z całych moich sił, aby moje życie świadczyło o tym, co Chrystus uczynił dla mnie. I tak jak mówię, to nie jest tak, że nam się nie przydadzą wpadki. To nie jest tak, że przez przypadek nie zrobimy czegoś, tak? To nie jest tak, że już za każdym razem, kiedy byłeś nerwową osobą, to że już nie zdarzy ci się wybuchnąć na przykład i gdzieś kogoś obrazić w przepływie emocji, albo zrobić komuś jakąś krzywdę, albo sobie jakąś krzywdę nawet, tak? Zdarzy to się. Ale kiedy to się zdarzy, słuchajcie, to o czym pamiętamy? O tym, co wydarzyło się tak naprawdę, kiedy mówimy o Wielkanocy. O tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. I że hektolitry przelanej zwierzęcej krwi nie były w stanie nic tak naprawdę zdziałać, a krew mojego Zbawiciela oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu. Ja w to wierzę. I tak jak to wierzę, tak jak do mnie to dotarło, chcę kolejnego dnia wstać i już nie grzeszyć. Chcę wstać i nie grzeszyć. I drugą rzeczą, którą chciałbym też, która myślę bardzo tyczy się w pewnym sensie pewnych takich postaw i tego, co również się też w moim życiu wydarzyło. Kiedy, można powiedzieć, przed nawróceniem byłem człowiekiem, nie, że byłem zamknięty w sobie, tak, bo za takiego się chyba nigdy nie uważałem, że jestem człowiekiem zamknięty w sobie. Generalnie byłem dość otwarty i rozmowny. Ale można by powiedzieć, byłem w pewien sposób martwy na pewne ludzkie emocje. Pewne rzeczy kompletnie nie robiły na mnie wrażenia, tak? Nie reagowałem płaczem, jak widziałem coś tragicznego dziejącego się na przykład, prawda, gdzieś na świecie i tak dalej. Byłem obojętny na to wszystko. I czy działa się gdzieś jakaś tragedia, czy nie, stwierdziłem, no tak to jest po prostu, no nie? I nie kompletnie nie reagowałem. W momencie, kiedy doświadczyłem ogromu Bożej miłości, tak jak wam powiadałem, kiedy zrozumiałem, co tak naprawdę się wydarzyło, kiedy dotarło do mnie, że Boża miłość jest tak potężna, tak wspaniała, tak uczyniła tak wiele, to pierwszą właśnie rzeczą, którą tutaj wam powiedziałem, to pomyślałem o tym, że chcę wstać i już nie chcę grzeszyć. Brzydzę się grzechem. A drugą rzeczą, którą poczułem, to jest to, że ta miłość niesamowita, która żyje we mnie, która jest cały czas, którą otrzymałem, ona ma za mało miejsca. Ona ma po prostu za mało miejsca. Ja muszę się z nią gdzieś podzielić. Ja muszę pokazać ją gdzieś, muszę gdzieś ją wyrazić. I jedną z taką właśnie bardzo ważnych rzeczy, która gdzieś w moim przypadku akurat się wydarzyła, to było to, że Bóg zaczął zmieniać moje serce i kruszyć pewien kamień, prawda, który gdzieś tam może się zbudował przez lata jakiejś obojętności. I dodarło do mnie, że my mamy kochać siebie nawzajem. Mamy kochać ludzi. I możecie mi wierzyć lub nie, ale uważam, że naprawdę stałem się wrażliwy na pewne rzeczy, na pewne tragedie, na to, co ludzie przeżywają, na to, z czym się zmagają, na to, kiedy ich boli. I jedną z takich rzeczy, może to śmiesznie tutaj zabrzmi, bo dorosły facet o tym mówi, no nie, może dorosły, no dorosły jestem w sumie. Ale ja do tej pory pamiętam, jak pierwszy raz mi łzy popłynęły, tak? Bo mnie coś zasmuciło. Bo mnie coś dotknęło. Bo mówię, Boże, tu potrzeba Twojej miłości. Do tej pory pamiętam tą chwilę. I to się zdarza, bo i się zdarza dalej. Boża miłość, słuchajcie, okazana na krzyżu, to jest coś nieprzeciętnego. W jaki sposób, słuchajcie, ona jest, może być widoczna? Króciutko jeszcze na koniec. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale, w 2 wersecie. Takie piękne i głębokie słowa. W tym tłumaczeniu też fajnie to brzmi. Jedni drugich brzemiona noście. I znamy to, tak? Znamy ten werset, jedni drugich brzemiona noście. Myślę, że to jest jeden z tych takich wersetów, takich szlagierów chrześcijańskich, kościele dziesiątkowych, w ogóle ewangeliczne. Jedni drugich brzemiona noście. Ile razy to słyszycie? Bo nie da się tego policzyć, tak? Pisze dalej. W ten sposób wypełniacie prawo Chrystusa. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełniacie prawo Chrystusa. To, że przed przyjściem Chrystusa na świat istniało jakieś tam prawo, tak? No, że nie jakieś tam bardzo konkretne prawo i bardzo mądre ze Starego Testamentu, tak? Istniało pewne prawo. I w pewien sposób Chrystus, umierając na krzyżu, wypełnia to prawo. Dokonuje się pewna zapłata za te wszystkie przewinienia, prawda, i tak dalej. I apostoł Paweł tutaj używa takiego stwierdzenia, że wypełniamy prawo Chrystusa, czyli wypełniamy poniekąd jakby pewne nowe prawo, które zostało nadane. I tym prawem jest właśnie miłość. Wypełniamy to nowe prawo, okazując miłość. Nosząc brzemiona jedni drugich. A to wyklucza obojętność. To wyklucza taką, można by powiedzieć, fajnie przeczytałem dzisiaj ostatnio, nie powiem gdzie, nie pamiętam, ale usłyszałem takie fajne słowa, że dzisiejszy świat, kiedy właśnie mówiliśmy o epidemii COVID-u, COVID-zie, prawda, i tak dalej, że tutaj jakaś tam epidemia niszczy nasz świat i tak dalej, tak naprawdę jest wiele innych epidemii, które niszczą nas, prawda? Jest to między innymi właśnie epidemia grzechu, jest to epidemia takiej ludzkiej ślepoty, epidemia obojętności, epidemia izolacji. To są prawdziwe epidemie, które są najgroźniejsze tak naprawdę i najbardziej takie niebezpieczne dla nas, dla ludzkości, słuchajcie. I tak właśnie w ten sposób o tym myślę, że kiedy mamy nosić brzemiona jedni drugich, tak, to nie możemy być wobec siebie obojętni. Tak samo jak Chrystus nie był obojętny wobec nas. I w pełni świadomy Bóg wstępuje z nieba tutaj na tą ziemię. Po to, aby zbawić mnie i ciebie. Po to, aby przelać swoją krew. Takiego, nie wiem jak to odmienić, brzemienia. Takiego brzemienia nikt nie jest w stanie tak naprawdę, słuchajcie, dźwignąć. Tylko On był w stanie. Ale za Jego przykładem chodźmy. Za tym, co On dla nas zrobił, słuchajcie, bądźmy wobec siebie w taki właśnie sposób nastawieni. I już na sam koniec teraz naprawdę, już na sam koniec. Jeden z pięknych takich zwyczajów w Kościele, tak? I tak jak Tomek, tutaj zaczynając serię niedawno okazań na temat Wieczerzy Pańskiej, powiedział fajnie, że i tak niewiele Chrystus nas prosił, żeśmy wykonywali tak fizycznie z jakichś, można powiedzieć, takich obrzędów, tak? Bo mówimy tutaj o chrzcie w wodzie, tak, który się wydarza tak naprawdę raz w życiu. I drugą rzeczą, którą nas prosił, żebyśmy wykonywali, jest to Wieczerza Pańska, tak? Jest to podzielenie się wspólnie tym winem, który ma pewien symbol, i tym chlebem, który również ma pewien symbol. I to się mniej więcej właśnie, kiedy świat świętuje, ten chrześcijański zwłaszcza świętuje te święta wielkanocne, tak? Kiedy wspomina o tym, co się tak naprawdę wydarzyło, jaki to dla nas powinien być sygnał, tym bardziej, żebyśmy pragnęli spożyć tą wieczerzę wspólnie z naszymi braćmi i siostrami, których tak bardzo kochamy, których tak bardzo miłujemy, których brzemiona chcemy nosić na co dzień. Wykorzystać wspólnie ten czas, słuchajcie, i wykonać to, o co Pan Jezus Chrystus nas poprosił. Dlatego otworzymy jeszcze sobie na koniec Ewangelii Łukasza. Na 22 rozdziale. W 14 wersecie. 22 rozdział, 14 werset Ewangelii Łukasza. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce przy stole, a z Nim apostołowie, i zwrócił się do nich. Gorąco pragnąłem, by przed moją męką spożyć tę paschę razem z wami. Powiedzcie, że z pewnością, że nie spożyję, póki nie nastąpi czas jej wypełnienia w Królestwie Bożym. Następnie wziął kielich i podziękował Bogu i powiedział: weźcie go i rozdzielajcie między siebie, gdyż mówię wam, że odtąd nie będę pił sobotę winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Wziął też chleb, podziękował, złamał i dał im, mówiąc: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją, na moją pamiątkę. Podobnie wziął kielich, kiedy już spożyli, powiedział: ten kielich to nowe przymierze przypieczętowane moją krwią za was przelane. I taka bardzo ważna rzecz. Gorąco pragnąłem przed moją męką spożyć tę paschę razem z wami. Wiesz, że to jest, są słowa Chrystusa, które każdy z nas powinien sobie odebrać właśnie do serca. kiedy przychodzimy, kiedy wspólnie spożywamy tą wieczerzę. To było coś, czego Chrystus, nasz Zbawiciel, nasz Stwórca, nasz Bóg gorąco pragnął. Kochamy Go, prawda? Kochamy Chrystusa, kochamy Boga. Więc też gorąco pragniemy spożyć tą wieczerzę dzisiaj razem. Amen? Amen. Bo poprosimy tam